Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Dziś w audycji medycznej mówić będziemy o sercu, diagnozowaniu jego chorób, ale też o leczeniu. Okazją jest jubileusz. 30 lat temu powołano Zakład Diagnostyki Chorób Serca Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Na jutro zaplanowana jest konferencja naukowa poświęcona temu wydarzeniu, a dziś ze mną w studio są goście. Profesor doktor habilitowana Maria Dudziak, kierownik Zakładu Diagnostyki Chorób Serca, która współzakładała tą instytucję. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry, witam
i
państwa.
Pan profesor, doktor habilitowany Marcin Hellman, zastępca kierownika tej jednostki. Witam pana profesora.
Dzień dobry.
Dlaczego 30 lat temu powołano ten zakład? Wydawać by się mogło, że to tak trochę późno, prawda? Bo przecież serce w Gdańsku, wtedy w Akademii Medycznej leczono wcześniej. To jak to wyglądało w praktyce i skąd ta decyzja, pani profesor?
Decyzję podjął pan rektor Stefan Angielski w 1992 roku. Myślę, że na wzór, który zaobserwował, będąc w Stanach Zjednoczonych, ażeby uporządkować przepływ pacjentów, którzy byliby rozpoznani, postawiono by diagnozę i wówczas zdecydowano, jaki dalszy etap leczenia byłby u nich potrzebny. Czy to byłaby koronarografia, czy to byłaby wymiana zastawki serca. W każdym razie na pewno w jakiś sposób to uporządkowało system diagnozy i dalszego leczenia pacjentów.
Czyli pani profesor, wcześniej, żeby zdiagnozować pacjenta, trzeba było go położyć do łóżka, przyjąć do kliniki, przeprowadzić tą diagnostykę, wypisać do domu, a 30 lat temu ten zakład zaczął w trybie dziennym to wszystko robić, tak?
Tak, w trybie dziennym. Myśmy wtedy zaczęli od diagnozowania najbardziej podstawowych chorób serca, jeżeli pacjent był kierowany ze szmerem serca, czy miał objawy w postaci choroby wieńcowej, bólów w klatce piersiowych, trafiał do nas na wstępną diagnostykę i był kierowany na dalsze leczenie.
A jak to wygląda w tej chwili, po tych 30 latach? Czym się państwo zajmujecie? Tym samym, czy rozszerzono tą działalność diagnostyczną i leczniczą?
No, profil w tej chwili działania zakładu jest ogromny, ponieważ oprócz tego wstępnego oceniania pacjenta, który jest kierowany przez lekarzy z POZ-u, również pełnimy funkcję lekarzy, którzy konsultują oddziały zabiegowe w szpitalu UCK, jak również mamy cały system pracowni diagnostycznych, które wykonają badania dodatkowe nie tylko dla naszych pacjentów ambulatoryjnych z poradni, ale również dla wszystkich konsultacji kardiologicznych w całym obiekcie szpitala klinicznego. Ale również nasi lekarze konsultują kardiologicznie wiele oddziałów, w tym pacjentów oczekujących na zabiegi chirurgiczne, czy przyjmowanych do KOR-u w stanie ciężkim i wówczas nie tylko ich konsultują, robią im badania i decydują o dalszym postępowaniu.
Czyli bardzo dużo pracy podejrzewam i wielu kardiologów musi być zaangażowanych w te konsultacje. To jest dzisiaj taka norma, żeby konsultować kardiologicznie pacjentów?
Tak, na pewno tak, dlatego że to zapobiega powikłaniom często po zabiegach chirurgicznych, które są na przykład bardzo ważne, jeżeli chodzi o stany zagrożenia życia. I w związku z tym była również potrzeba poszerzenia naszego zespołu. Myśmy zaczynali mając 4 kardiologów, teraz mamy ich 13 i zespół całego zakładu liczy 23 osoby.
A jeśli chodzi o technologię, o sprzęt, też się pewnie wiele zmieniło. Dzisiaj kardiologia to jest szereg różnych urządzeń, nie tylko stetoskop, którym dysponował kiedyś dawno temu lekarz, prawda?
Tak, więc jak zakład powstał, tak jak mówiła pani profesor, jako jedna z 5 jednostek budujących ówczesny Instytut Kardiologii w 1992 roku, to trzeba przypomnieć, że echokardiografia nie była wtedy metodą szeroko dostępną i pierwszy właśnie echokardiograf na Pomorzu i pierwszy echokardiograf w ówczesnej Akademii Medycznej stanął właśnie w Zakładzie Diagnostyki Chorób Serca i myślę tutaj panią profesor Dudziak, doktora Kubasika, którzy zaczynali swoją pracę na anatomii, zajmowali się naukowo anatomią serca, uznać należy w sumie za pionierów tej metody w naszym szpitalu.
To jest ta metoda, którą pacjenci nazywają echo serca.
Tak, echo serca, tak? Jest to inaczej ultrasonografia serca. Jest to metoda, która uzupełnia nam takie najpowszechniejsze badanie diagnostyczne w kardiologii, jakim jest EKG, które wszyscy znamy i kojarzymy, o ocenę funkcji mechanicznej serca, funkcji hemodynamicznej. Oceniamy również strukturę serca, pracę zastawek i jest to metoda dzisiaj bardzo powszechna w diagnostyce kardiologicznej i w ogóle w diagnostyce. Natomiast 30 lat temu faktycznie zakład był na Pomorzu prekursorem tej
metody.
Ja
pamiętam, bo pamiętam te czasy i pamiętam też wielkie zbiórki w ogóle wtedy pieniędzy, żeby zebrać na sprzęt, bo zbierało się, prawda, żeby dostać takie urządzenie, często trzeba było mieć kontakty gdzieś za granicą, żeby to do Polski mogło trafić. Pani profesor pamięta również, prawda, takie historie sprzed lat, jak to się zbierało na różnego rodzaju urządzenia. Dzisiaj po prostu szpital kupuje to z środków własnych albo z pozyskanych gdzieś z jakichś grantów, albo z rządowych, z ministerialnych. Kiedyś było inaczej, prawda?
Na pewno było inaczej. Pierwszy aparat przyjechał do nas ze Stanów i to był jeszcze przed powstaniem zakładu w klinice pani profesor Krupy Wojciechowskiej, gdzie myśmy tą pracownię rozwijali. Ale aparat był również bardzo jak gdyby ograniczony technicznie. On mógł tylko pokazać dwuwymiarowy obraz serca. Nie miał ani systemu Dopplera, ani kolorowego Dopplera. W związku z tym należało bardzo dużo wykazać takiej czujności, intuicji, ponieważ tak czy inaczej pacjenci po naszych badaniach trafiali na kardiochirurgię. No w stosunku do tego, co teraz te aparaty prezentują, to jest ogromna różnica, ponieważ nie tylko widzimy anatomię serca, funkcję kurczliwości lewej komory zwykłą, ale również w tak zwanym dopplerze tkankowym, gdzie można bardzo minimalne zmiany rozpoznać, co najlepiej w tej chwili zdało egzamin w ocenie pacjentów po COVID-zie, u których prawidłowa jest funkcja kurczliwości oglądana tradycyjną metodą, a w tym technice tissue doppler, czyli dopplera tkankowego, okazuje się, że te zmiany są i mogą być odwracalne, jeżeli włączy się właściwe leczenie.
No to jeszcze będziemy o tym, co się dzieje po COVID-zie z sercem mieszkańców Pomorza, rozmawiać, ale ja chciałam zacząć może tą rozmowę dotyczącą już stricte samego funkcjonowania serca, jego zdrowia, zapytać, co tak naprawdę sercu najbardziej szkodzi, czego ono nie lubi, tak w cudzysłowie mówiąc.
My wszyscy dobrze sobie zdajemy sprawę, że takie czynniki jak palenie tytoniu, cukier, sól, brak ruchu, stres, przewlekły stres czy ostry stres, to są wszystko czynniki, które negatywnie wpływają na układ krążenia i w ogóle na funkcjonowanie naszego organizmu. My w kardiologii mamy od dawna w naszych wytycznych, zaleceniach sformułowane te główne czynniki ryzyka i właśnie obok tego, co wymieniłem, to są również jeszcze zaburzenia lipidowe, cukrzyca, wzrost ciśnienia tętniczego. To wszystko,
cała lista.
Tak, to cała lista, która prowadzi otyłość, która prowadzi do wzrostu ryzyka sercowo-naczyniowego, do dysfunkcji śródbłonka, czyli dysfunkcji tej wyściółki, wyspecjalizowanej wyściółki naczyń, która jest w każdym, która buduje każde naczynie, a właśnie mikrokrążenie, która stanowi największą część układu krążenia, zbudowana jest tylko z tego śródbłonka, więc te wszystkie czynniki negatywne, które wspomniałem, niszczą ten śródbłonek bardzo wcześnie i prowadzą do całej negatywnej kaskady zdarzeń, która zaczyna się bardzo niewinnie, bo zaczyna się od zaburzeń lipidowych, których my zupełnie nie odczuwamy, prawda?
Bo panie profesorze, chciałam się zatrzymać na moment na paleniu tytoniu, na paleniu papierosów, które wydawać by się mogło niektórym naszym słuchaczom dotyczy to właściwie układu oddechowego, prawda? Ale to tak do końca nie jest. O tym śródbłonku pan powiedział i jego niszczeniu. Tytoń również i dym, właściwie te substancje smoliste szkodzą,
niszczą,
prawda?
Niszczą śródbłonek, prowadzą do wzrostu ciśnienia tętniczego. I z pewnością jest to jeden z głównych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego.
Czyli palenie tytoniu, jak ktoś chce mieć zdrowe serce, nie powinien palić?
Zdecydowanie tak, ponieważ również tytoń powoduje, te substancje powodują przyspieszenie tętna, powodują obkurczanie śródbłonka, czyli właściwie odwracają nasze leczenie terapeutyczne, ponieważ leczenie w kardiologii powinno służyć obniżaniu akcji serca do optymalnej 60 na minutę. Przy paleniu tytoniu niestety to wzrasta. Jeżeli mamy chorobę miażdżycową i mamy złogi cholesterolu w naczyniach, to również ten poziom lipidów, to udowodniono naukowo, jest podwyższany przez palenie tytoniu. Także tych niekorzystnych działań jest bardzo dużo na układ krążenia.
Czyli tutaj jest prosta droga do choroby wieńcowej, do zawału serca, krótko mówiąc, tak?
To rozpoczyna całą kaskadę niekorzystnych zdarzeń, które wiodą właśnie od nadciśnienia tętniczego, zaburzeń lipidowych, poprzez rozwój właśnie miażdżycy, choroby wieńcowej, no, a potem to może wszystko doprowadzić do niewydolności
palaczy
serca.
Palacze częściej mają zawał serca?
Zdecydowanie tak.
Tak, to są udowodnione naukowo sprawy, tak? To jest...
Tak, mało tego, nie tylko sam zawał serca, czyli choroba naczyń wieńcowych, ale również choroba naczyń obwodowych, tak zwane chromanie przestankowe, czyli objawy niedokrwienia mózgu i zmiany miażdżycowe w naczyniach szyjnych, to również może być nasilane przez tytoń. W związku z tym, tym bardziej zależy nam na tym, żeby pacjentów namawiać do rzucenia palenia.
A proszę Państwa, stres, on wpływa również na serce? Na jego zdrowie?
Zdecydowanie tak. Stres to jest przełożenie na tak zwane hormony adrenergiczne, które mają bezpośredni wpływ na układ krążenia przez przyspieszenie tętna, wzrostu ciśnienia tętniczego, a to pośrednio powoduje wzrost zapotrzebowania na tlen mięśnia sercowego. Czyli można powiedzieć, że jeżeli nawet mamy średnio zwężone tętnicę wieńcową, jeżeli dochodzi do przyspieszenia tętna i wzrostu ciśnienia, to może to przekładać się na objawy niedokrwienia mięśnia sercowego.
To powiedzmy w takim razie naszym słuchaczom, kiedy oni powinni pojawić się u kardiologa? Czy jakieś charakterystyczne objawy powinny ich do tego skłonić? A może wręcz, jeśli osiągną jakiś wiek, to warto wykonać jakieś badania?
Myślę, że objawy w kardiologii często są bardzo niespecyficzne, ale co powinno nas skłonić, to na pewno wzrost ciśnienia tętniczego, wzrost tętna, kołatania serca, uczucie bólu w klatce piersiowej, zatykania, to są wszystko objawy, które mogą sugerować jakąś chorobę serca. I oczywiście no, wiek tutaj ma znaczenie. Oczywiście częściej się tego spodziewamy u osób starszych, ale osoby młode, które takie rzeczy odczuwają, również mogą, powinny się tym zaniepokoić, szczególnie jeśli w rodzinie było jakieś choroby sercowo-naczyniowe, wczesne zgony z powodu chorób serca, to na pewno my coraz częściej obserwujemy, że pacjenci już sami, różne kampanie społeczne uświadamiają, jakie są czynniki ryzyka i pacjenci są świadomi, chcą wcześniej oceniać stan swojego serca i naczyń.
Często jest też tak, że ludzie porównują się jedni do drugich. Ja mam ciśnienie 145, moja siostra ma ciśnienie 120 albo 130, to znaczy, że ze mną coś jest nie tak, czy tak rzeczywiście jest, że trzeba na to ciśnienie zwracać uwagę, a jeszcze i kolejne pytanie, co z tym właśnie pulsem przyspieszonym, jeśli są skoki jakieś takie, to jest też jakiś objaw, który może być niepokojący?
Można powiedzieć, że jeżeli chodzi o nadciśnienie tętnicze, to jest po pierwsze skala prawidłowych i nieprawidłowych wartości. Uważa się, że 130 na 80 to jest takie prawidłowe, 139 na 89 to jest graniczne prawidłowe, powyżej 140 na 90 uważa się, że to już jest ciśnienie tętnicze nieprawidłowe. Oczywiście należy tu zwracać uwagę, w jaki sposób się je mierzy, ponieważ należy wcześniej odpocząć chwilę i dopiero wtedy mierzyć to wartość ciśnienia, można je powtórzyć po jakiejś chwili odpoczynku i sprawdzać również prawą i lewą kończynę górną, tak żeby to w jakiś sposób miało wartość wiarygodną. Oczywiście ciśnienie tętnicze to jedno, ale również tętno działa niekorzystnie, natomiast na tętno ma wpływ wiele czynników, niekoniecznie związanych z układem krążenia.
Jakie powinno być prawidłowe?
Prawidłowe mieści się między 60 a 100 uderzeń na minutę, natomiast optymalne dla kardiologa jest między 60 a 70. I wtedy wiadomo, że to zużycie tlenu jest optymalne. Natomiast trzeba pamiętać, że na to mają wpływ inne czynniki poza układem krążenia, takie jak na przykład nadczynność tarczycy, niedokrwistość, czyli tu wtedy diagnostyka jest bardziej poszerzona.
A pani profesor, to zależy też od wieku, że na przykład ciśnienie będzie wyższe u osób starszych wiekiem, a niższe u młodszych, bo często właśnie tak jest, że pacjenci pewnie zwracają uwagę, no całe życie miałem 90 na 60, a teraz nagle się pojawiło to ciśnienie wyższe.
Tak, naczynia naturalnie sztywnieją z wiekiem, więc u każdego wzrasta ciśnienie tętnicze, więc myślę, że to jest też czynnik, który...
Za niskie też jest niedobre chyba, prawda? Ciśnienie.
Zdecydowanie, jeżeli jest poniżej 100 na 60, czyli 100 skurczowego, 60 rozkurczowego, to jest niekorzystne. To jest zresztą stan, kiedy nie można włączać na przykład niektórych leków. Ale tutaj myślę, że ruch i odpowiednia ilość przyjmowanych płynów powinna być wystarczająca, ażeby to ciśnienie utrzymać w normie.
Jak to ciśnienie przekłada się na pracę serca? Te parametry, to 130 na 80. To jest 130, to jest ciśnienie, pod jakim do serca wpływa krew, a to jak można to wytłumaczyć, pani profesor?
Myślę, że to jest troszkę inaczej, ponieważ serce, lewa komora jako pompa, wypycha krew do aorty i wówczas ciśnienie skurczowe jest mierzone w czasie skurczu, czyli wypchnięcia krwi, natomiast ciśnienie rozkurczowe odbywa się wtedy, kiedy krew idzie częściowo na obwód, a częściowo wraca do serca, zamykając prawidłowo działającą zastawkę aortalną i wówczas ten pomiar wartości rozkurczowej jest notowany.
I to jest opisywane w badaniu tak zwanym tym echo jako frakcja wyrzutowa, tak? Czy nie?
Nie, jeszcze, to jest mierzone przez aparat do ciśnienia, który jest zakładany na przedramię albo na ramię i mierzone jest osłuchiwaniem serca przez lekarza, który równocześnie przykłada słuchawkę do tętnicy ramienia lub też przez automat, który to ciśnienie jest w stanie nam podać. Natomiast echo serca raczej służy do tego, żeby zobaczyć, jakie są wymiary lewej komory serca, czy jest przerośnięta, bo ma na przykład grubszą ścianę przegrody i tylnej ściany, i jaka jest sprawność skurczowa, rozkurczowa i czy są zmiany zastawkowe. To zupełnie inny obraz.
Jeszcze adwokatem tego, co powiedziała pani profesor, tak podsumowując, ciśnienie zmienia się z każdym uderzeniem serca, więc nie jest to parametr stały, on praktycznie zmienia się co sekundę. Więc tutaj incydentalny wzrost ciśnienia też niekoniecznie musi świadczyć o chorobie nadciśnieniowej.
Czyli trzeba kontrolować to w dłuższym
układ, jakimś... Układ nerwowy, układ współczulny, nasze emocje też mają ogromny wpływ na wartość ciśnienia, więc obiektywny pomiar ciśnienia to na pewno jest, tak jak pani profesor powiedziała, spokojny pomiar na siedząco i myślę, że samokontrola pacjenta, obserwacja i wiele pomiarów dopiero pozwala pokazać, jakie są trendy.
A proszę państwa, czy lekarz rodzinny, jeśli pacjent uda się do lekarza rodzinnego, ten go osłucha, stetoskopem, po prostu takim narzędziem, którym dysponuje w swoim gabinecie każdy lekarz, to można stwierdzić dzięki temu osłuchaniu, że coś się dzieje, czy potrzebne są jakieś dodatkowe, bardziej szczegółowe badania. Chyba dzisiaj nawet w każdej poradni rodzinnej musi być też aparat EKG, prawda, żeby przynajmniej tak chyba jest taki wymóg Narodowego Funduszu Zdrowia, jeśli chodzi o placówki, które mają umowę z funduszem. Ale czy samo osłuchanie to jest wystarczające badanie, że już można coś wysłuchać?
Należy zacząć od tego, że już studentów uczymy, że jeżeli pacjent ma nieprawidłową akcentację tonów osłuchiwanego serca, to może to wskazywać na nadciśnienie i to się nazywa wzmożona akcentacja drugiego tonu nad aortą. Ale oczywiście można wysłuchać słuchawką niemiarowość serca, natomiast ciśnienia nie, to musi zrobić aparat do pomiaru ciśnienia. Z drugiej strony należy wspomnieć o czymś takim, co się nazywa zespołem białego fartucha. Pacjent często idąc do lekarza denerwuje się, jest niespokojny, często w poczekalni jeszcze dochodzi do różnych dyskusji i wobec tego ten pomiar nie jest zupełnie wiarygodny.
Warto wtedy mu się ciśnienie podnosi wtedy.
Tak, warto mu wtedy zaproponować notowanie ciśnienia w domu i przyniesienie tych zanotowanych wartości ciśnienia na następną wizytę, żeby udowodnić, czy rzeczywiście on ma taką wrażliwość na obecność w gabinecie lekarskim, czy nie, ponieważ statystycznie jest to co czwarta osoba, która przychodzi do lekarza.
To jeszcze na koniec tej części naszej rozmowy zapytam o te wszystkie badania diagnostyczne, które często pacjent musi wykonać. Jak się ustala, kto co będzie miał? Czy się każdemu powinno pacjentowi diagnozowanemu w kierunku chorób serca wykonywać i EKG, i Holtera, i próbę wysiłkową, i te wszystkie inne badania? I czy właściwie nie ma jakiejś jednej szybkiej metody, która by zastąpiła te wszystkie, no dosyć uciążliwe czasami badania dla pacjenta?
Nie, tutaj odpowiedź jest prosta. No nie ma jednej unikalnej metody, która pozwoliłaby wykryć wszystkie choroby serca, ponieważ te choroby, każda z nich może mieć inne podłoże, inną etiologię.
Czyli nie wystarczy zrobić echa serca, żeby wszystko wiedzieć.
Echo serca wnosi nam bardzo dużo informacji na temat pracy serca, funkcjonowania zastawek, natomiast to nie jest metoda, która jest, prawda, odpowiedzią na wszystko. Do każdej z tych metod są inne wskazania. Tak jak powiedziałem na początku, EKG to jest badanie czynności elektrycznej serca, to jest metoda, która pozwala nam wykluczyć bądź potwierdzić arytmię, zaburzenia przewodzenia, niedokrwienie mięśnia sercowego. Próba wysiłkowa jest też badaniem pod kątem oceny niedokrwienia mięśnia sercowego, czyli pośrednio ocenia nam wydolność krążenia wieńcowego.
Jeśli ktoś nie przechodzi tej próby, to znaczy, że...
Znaczy, mamy kryterium oceny, tak najprościej mówiąc, próba może być dodatnia bądź ujemna. Jeśli jest dodatnia, to jest duże prawdopodobieństwo, że mamy do czynienia z niedokrwieniem mięśnia sercowego i wtedy dodatnia próba wysiłkowa, dodatnia klinicznie, dodatnia elektrokardiograficznie skłania nas do myślenia o obrazowaniu naczyń wieńcowych bądź o skierowaniu pacjenta na angiotekatetnic wieńcowych, jeśli to jest niskie bądź pośrednie
ryzyko.
Czyli
dalsza diagnostyka.
Bądź diagnostyka koronograficzna, jeśli...
A jeśli chodzi o tego Holtera, to jest całodobowo trzeba,
Holter
tak?
Holter EKG jest oparty o klasyczne monitorowanie akcji serca metodą EKG, z tym, że możemy to robić przez 24 bądź 48 godzin. Dzisiaj również technologia pozwala nam na dłuższe monitorowanie. Tutaj myślimy o wykrywaniu napadowych zaburzeń rytmu, napadowych bloków, czyli zaburzeń przewodzenia, czyli sytuacji, które dotykają naszego pacjenta niekoniecznie podczas wizyty u nas.
Czyli pacjent mówi, coś w nocy się dzieje, bo tak. Mam niespokojnie tam bicie przyspieszone, czuję, tak?
I to jest metoda, która pozwala nam to zobiektywizować. Czy jest to po prostu subiektywne odczucie pacjenta, czy za tymi kołataniami serca rzeczywiście może się kryć arytmia, na przykład pod postacią migotania przedsionków.
I to właściwie wszystko, tak? Co w tej chwili w diagnostyce serca? To są takie podstawowe badania.
W naszym portfolio są oczywiście te podstawowe badania. Pierwszym badaniem przesiewowym, które poprzedza każdą wizytę w naszej poradni kardiologicznej, jest badanie EKG. I oczywiście w zależności od wskazań, w zależności od zgłaszanych przez pacjenta objawów, decydujemy o dalszym planie diagnostycznym i sięgamy bądź właśnie po próbę wysiłkową, jeśli podejrzewamy chorobę wieńcową, echo serca, tutaj bardziej w kontekście oceny serca jako pompy, oceny pod kątem funkcji rozkurczowej, również pod kątem wad zastawkowych. Często kierujemy dwani do nas pacjenci z POZ właśnie są ze stwierdzonym szmerem nad sercem i tutaj weryfikacja, czy mamy do czynienia z wadą, czy nie, właśnie jest w oparciu o badanie echokardiograficzne. Ale w naszym portfolio mamy również bardziej wysublimowane metody oceny układu krążenia. Tu myślę o obrazowaniu sercowo-naczyniowym opartym o nowoczesne metody radiologiczne, takie właśnie jak TK serca z możliwością oceny naczyń wieńcowych nieinwazyjną, czy rezonans serca, który pozwala nam również na ocenę serca w bardziej dokładny sposób. Poszerzenie tego badania kardiograficznego również o charakter tkankowy, jeśli podejrzewamy u pacjenta na przykład, szczególnie teraz po COVID-19, często zgłaszają się do nas pacjenci z objawami strony układu krążenia, podejrzewamy na przykład przebyte zapalenie mięśnia sercowego, to metodą, która pozwala na to jednoznacznie rozstrzygnąć, jest rezonans magnetyczny i tutaj mamy bardzo dobrą współpracę z Zakładem Radiologii właśnie w zakresie oceny serca tą metodą.
Wrócimy do tej rozmowy, proszę Państwa, za kilka minut. Zapraszam Państwa teraz na krótką przerwę.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, witam Państwa ponownie. Dziś w audycji medycznej Radia Gdańsk mówimy o zdrowiu serca. W studiu kardiolodzy profesor dr habilitowana Maria Dudziak, kierownik Zakładu Diagnostyki Chorób Serca Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i profesor dr habilitowany Marcin Hellman, zastępca kierownika tej jednostki. Proszę Państwa, jakie jest prawdopodobieństwo, czy ono jest duże, że u większości z nas rozwinie się choroba wieńcowa?
To jest bardzo ciekawe pytanie, ale myślę, że odpowiemy na to bardziej systematycznie, a mianowicie w 2003 roku Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne opublikowało taką skalę SCORE, która bierze pod uwagę cztery czynniki, czy ktoś pali papierosy, czy jest kobietą, czy mężczyzną, jakie ma ciśnienie i jaki poziom cholesterolu. I na tej skali można przewidzieć 10-letni czas ewentualnie wystąpienia objawów choroby wieńcowej. I osoba, która jest w wieku 30-40 lat, jeżeli nie pali papierosów, jeżeli ma ciśnienie poniżej 135/85 i jest kobietą, to ma najniższe szanse na to, żeby rozwinąć objawy zawału. Jeżeli ktoś jest mężczyzną, ma powyżej 65 roku życia, pali papierosy i ma ciśnienie powyżej 160/90 plus cholesterol, w tej chwili ta frakcja LDL niskiej gęstości, która jest najważniejszym parametrem, ma powyżej 150 mg na decylitr, to już może wskazywać na możliwość do 40% rozwinięcia zawału w ciągu następnych 10 lat. Mówi się, że taką wartością graniczną jest 5%, ale jest to również skala, która powinna służyć lekarzom jako taki wskaźnik, co należy zrobić, żeby znaleźć się w tej strefie najniższej.
I czyli dlatego albo rzucić palenie, obniżyć ciśnienie i cholesterol i wtedy ryzyko będzie malało, tak?
Tak jest, bo to należy do tak zwanych czynników modyfikowalnych, na które mamy wpływ. Oczywiście na to, jaki jesteśmy płci, czy ewentualnie jakie mamy, czyli genetyczne mamy obciążenia.
Tak, czy to jest hipercholesterolemia rodzinna na przykład i wtedy trzeba już leczyć to inaczej.
Tak jest. Na to nie mamy wpływu, niemniej jednak należy to, na to zwracać uwagę i robić wszystko, ażeby dążyć do tych najniższych wartości szansy rozwinięcia
choroby. A macie Państwo takich pacjentów, może niekoniecznie pacjentów, no bo skoro są zdrowi, to pewnie przychodzą tylko może na jakieś kontrole, 80-90-letnich ludzi, którzy no nie mają w ogóle żadnych objawów. Jest to możliwe w ogóle?
Tak, chcę powiedzieć, że jest to możliwe. Czasami wychodzi to, jeżeli pacjent jest kierowany na koronarografię przed wymianą zastawki i okazuje się, że osoba, która ma 85-90 lat, ma czyste naczynia wieńcowe, czyli bez cech choroby
wieńcowej. I rzeczywiście nie palił i dobrze się odżywiał, uprawiał sport.
Nie miał nadwagi i całe życie jadł, można powiedzieć, bardzo skromnie, w sensie takim, że nie nadużywał tych niekorzystnych składników jak cukier czy duża ilość soli dodawanej do posiłków, która generuje nadciśnienie tętnicze.
Trzeba powiedzieć, że proces miażdżycowy przebiega bardzo różnie i z różną dynamiką. U jednych rzeczywiście, u osób na przykład obciążonych wspomnianą przez panią hipercholesterolemią rodzinną, bardzo dynamicznie, szybko. To są osoby, które często w wieku 40 lat mogą mieć zawał serca, który nie jest typową chorobą dla tego wieku. Ale to faktycznie, tak jak mówi pani profesor, czasami obserwujemy osoby 80-90-letnie z zupełnie czystymi naczyniami, gdzie praktycznie nie występują blaszki miażdżycowe. My coraz częściej w takiej medycynie sercowo-naczyniowej w aspekcie naukowym mówimy o wieku naczyń. Może być ktoś w wieku 40 lat, który ma stan naczyń taki jak u osoby 80-letniej, osoba 80-90-letnia, która ma zupełnie drożne, czyste naczynia. Więc to jest proces, który przebiega bardzo różnie.
I my mamy wpływ na to po prostu.
My mamy na to wpływ, ale oczywiście są też czynniki genetyczne, na które my nie mamy wpływu,
tak,
prawda?
Tak, oczywiście. A proszę Państwa, my tu mówimy też o tej chorobie wieńcowej, ale chyba też zajmujecie się Państwo diagnostyką zaburzeń rytmu serca. To jest ta elektryka, tak, sercowa, o której Państwo już wspomnieliście. Czy tutaj też wiek pacjenta ma znaczenie? Serce może się po prostu popsuć, tak krótko mówiąc i kolokwialnie?
Owszem, zajmujemy się wstępną diagnostyką zaburzeń rytmu, ponieważ potem kierujemy pacjentów do wyspecjalizowanej poradni zaburzeń rytmu, która jest przy drugiej klinice elektroterapii serca. Natomiast w tej pierwszej można powiedzieć, że wykrywamy zmiany, które mogą być związane z wiekiem. Takie zmiany na przykład dotyczą wydłużonego czasu przewodzenia, który się nazywa pauzą, jest wykrywany w holterze, może znaleźć się tylko na przykład ten okres wydłużonego przewodzenia w nocy i często jeżeli to przekracza 3 sekundy, odstęp między jednym a drugim uderzeniem, należy skierować pacjenta na implantację stymulatora, czyli część zmian, które my obserwujemy, ulegają zmianie z wiekiem. Również częściej migotanie przedsionków, taka dość niekorzystna forma zaburzeń rytmu, która występuje w starszym wieku. Wtedy, kiedy dodatkowe czynniki również mogą powodować jej występowanie, takie jak niedomykalność zastawki mitralnej, czy również choroba wieńcowa, jest to bardzo
niebezpieczne. Czyli te zaburzenia w starszym wieku się pojawiają zwykle, tak?
Pojawiają się w starszym wieku, natomiast mają bardzo niebezpieczny aspekt, który powoduje, że skrzepliny, które tworzą się w lewym przedsionku w czasie migotania mogą przenieść się do naczyń mózgowych i spowodować udar mózgu. Dlaczego wystąpienie takiej nieregularności bicia serca wymaga szybkiej diagnostyki?
A jak pacjent to będzie odczuwał?
No właśnie w postaci takiego nierównego bicia serca, przyspieszonego tętna, jakiegoś takiego niepokoju, ale również ograniczonej tolerancji wysiłku.
Czyli będzie się męczył i tak. Wtedy należałoby zrobić badania diagnostyczne, żeby sprawdzić, co się dzieje. A pan profesor specjalizuje się w badaniach nad mikrokrążeniem. To jest taka kolejna dziedzina, którą Państwo zajmujecie się w zakładzie diagnostyki chorób serca. Proszę powiedzieć, co to znaczy, o co chodzi z tym mikrokrążeniem, dlaczego ono jest tak istotne?
Mikrokrążenie to jest sieć najmniejszych naczyń w układzie krążenia, naczyń, które są niewidoczne gołym okiem, naczyń, które przyjmuje się, że mają średnicę poniżej 200 mikrometrów, więc one są niewidoczne gołym okiem i niedostępne właściwie zastosowaniem większości naszych metod diagnostycznych.
Czyli one sobie są, ale ich nie widać, tak? Ale mają wielkie znaczenie.
Natomiast trzeba pamiętać, że to ten układ, ta część układu krążenia, którą my widzimy, czyli serce, duże naczynia, tętnice wieńcowe, nasierdziowe, to jest tak naprawdę tylko 10% układu krążenia. Uważa się, że około 90% układu krążenia to jest to, czego my nie widzimy, czyli to jest właśnie mikrokrążenie. Trzeba pamiętać, że żeby każda z tkanek, narządów była dobrze perfundowana, dobrze ukrwiona, zaopatrzona w tlen i substancje odżywcze, to to wszystko musi dotrzeć do narządu docelowego właśnie siecią małych, najmniejszych naczyń.
I one również ulegają, tak jak te duże naczynia, no chorują, tak?
Więc czyli możemy mieć na przykład drożne, duże naczynie wieńcowe, a na przykład pacjent ma objawy niedokrwienia, serce nie kurczy się odpowiednio i to może właśnie wynikać z dysfunkcji małych naczyń. Przyjmuje się dzisiaj, że około 30-40% pacjentów z objawami choroby wieńcowej, z często dodatnią próbą wysiłkową, ma czyste naczynia wieńcowe, nasierdziowe i najprawdopodobniej objawy niedokrwienia wynikają właśnie z zaburzenia krążenia w małych naczyniach, tak zwanym mikrokrążeniu, w tym przypadku w mikrokrążeniu.
A można to jakoś sprawdzić, panie profesorze, jakimiś badaniami?
Tak, nam się 10 lat temu właśnie w Zakładzie Diagnostyki Chorób Serca udało wdrożyć metody, nieinwazyjne metody oparte o takie metody optyczne, właśnie umożliwiające badanie małych naczyń. Oczywiście my byśmy najbardziej chcieli dotrzeć do tego narządu, który nas najbardziej interesuje, czyli serca, ale tutaj oczywiście te badania mają charakter inwazyjny. Nam się udało we współpracy z kardiochirurgami wykonać badania mikrokrążenia i wykonujemy takie badania na bijącym sercu i umiemy oceniać mikrokrążenie wieńcowe. No oczywiście nie są to metody, które możemy stosować rutynowo, bo one mają charakter inwazyjny, mają charakter badań śródoperacyjnych, ale dysponujemy już nieinwazyjnymi metodami, którymi oceniamy mikrokrążenie obwodowe i wydaje nam się, że zmiany, które obserwujemy w tym mikrokrążeniu obwodowym, najczęściej skórnym, czy mikrokrążeniu siatkówki, mogą być tożsame z tymi zmianami, które obserwujemy w innych narządach, takich jak serce.
Czy ja dobrze rozumiem pana profesora, że może to być tak, że wiele lat przed zawałem już zaczyna się coś dziać w tych...
Tak, na podstawie badań i dostępnych i literatury wydaje nam się, że dysfunkcja mikrokrążenia, dysfunkcja szczególnie śródbłonka na poziomie mikrokrążenia wyprzedza zmiany w dużych naczyniach, wyprzedza zmiany, objawy kliniczne, czyli tak naprawdę mogłaby być to metoda, która pozwalałaby nam...
Wyłapać tych pacjentów z zagrożeniem...
Z grupy ryzyka, jak najbardziej tak. Wydaje się, że wiele chorób sercowo-naczyniowych właśnie zaczyna się na poziomie mikrokrążenia, bo trzeba pamiętać, te naczynia mikrokrążenia, te najmniejsze naczynia włosowate, one są zbudowane głównie ze śródbłonka, a powiedzieliśmy, że te główne czynniki ryzyka zidentyfikowane właśnie osłabiają śródbłonek, prowadzą do jego dysfunkcji, do zaburzenia tych mechanizmów wazodilatacyjnych, czyli te, które odpowiadają za prawidłowe rozkurcz naczynia, za prawidłowy przepływ w naczyniu, więc zaburzenie funkcji śródbłonka prowadzi do całej kaskady niekorzystnych zdarzeń, również na poziomie układu krzepnięcia.
Obiecaliśmy słuchaczom, że powiemy o powikłaniach po chorobie COVID-19. Pani profesor w poprzedniej części trochę próbowała powiedzieć, ja przerwałam, nie pozwoliłam. Czy obecnie rzeczywiście zauważacie państwo, że pojawili się tacy chorzy z powikłaniami ze strony układu naczyniowego po przechorowaniu COVID-19?
Tak, my w zasadzie już od półtora roku obserwujemy napływ takich pacjentów do nas, do poradni. To się zaczęło na początku 2020 roku. Zaczęli do nas zgłaszać się pacjenci, często młodzi, u których de novo pojawiły się objawy ze strony układu krążenia. To były często skoki ciśnienia, kołatania serca, czasami obniżenie tolerancji wysiłku, czy nawet ból w klatce piersiowej, czyli takie objawy, które mogłyby sugerować chorobę wieńcową, czy niewydolność serca, ale one pojawiały się właśnie często nawet u osób młodych. I zaczęliśmy identyfikować, że są to właśnie powikłania sercowo-naczyniowe po COVID-19.
Czy na dzisiaj macie państwo jakiś standard postępowania z takimi chorymi? Co ci ludzie mają zrobić, żeby się zdiagnozować, jeśli czują, że coś jest nie tak, przechorowali COVID? No i też cała jest grupa ludzi, którzy nie wiedzą, czy przechorowali COVID na przykład, a mogą się też czuć gorzej, jeśli chodzi o ten układ sercowo-naczyniowy.
Często te objawy pojawiały się u osób, które ten COVID przeszły właśnie czasem, tak jak pani mówi, bezobjawowo bądź skąpiałowo i te objawy pojawiały się różnie, często kilka tygodni czy kilka miesięcy po infekcji. No my to potwierdzaliśmy na podstawie dodatniego wyniku badania PCR, ale czasami faktycznie pacjenci nie byli świadomi, że przeszli tą chorobę i identyfikowaliśmy przejście tej choroby na podstawie obecności przeciwciał. No takim badaniem, które wykonywaliśmy, oczywiście tutaj postępowaliśmy standardowo, bo w zależności ścieżkę diagnostyczną wytyczy się w zależności od wskazań. Jeśli pacjent skarżył się na kołatania serca, no to tym badaniem pierwszego rzutu było EKG i Holter. Jeśli pacjent skarżył się na obniżenie tolerancji wysiłku, duszność, no to oczywiście badanie echokardiograficzne czy próba wysiłkowa. I często, tak jak wspomniała pani profesor, my w takim standardowym, klasycznym badaniu echokardiograficznym nie widzieliśmy zaburzeń funkcji rozkurczowej czy funkcji skurczowej. Frakcja wyrzutowa, ten podstawowy parametr mierzony w badaniach echokardiograficznych był prawidłowy, a więc nie widzieliśmy zaburzeń kurczliwości, natomiast widzieliśmy subtelne zmiany właśnie w tych takich bardziej wysublimowanych technikach echokardiograficznych, jak właśnie analiza odkształceń, gdzie pacjent miał subtelne zmiany w miokardium. Właśnie wydaje nam się, że po przebyciu COVID-19...
Ale panie profesorze, bo taki pacjent, co on powinien zrobić? Bo czas nas goni, ja bym chciała się dowiedzieć, gdzie pacjenci mogą się zgłosić, co mają zrobić, pani profesor, żeby uzyskać pomoc.
Powinni się przede wszystkim zgłosić do lekarza rejonowego, i zgłaszając dokładnie, o jakie dolegliwości chodzi, mieć wykonane tam standardowo badanie elektrokardiograficzne, jak pani wspomniała, jest prawdopodobnie w wyposażeniu wszystkich poradni, i wówczas być skierowany pod tytułem, jakie dolegliwości ma i jaki jest stopień pilności.
Czyli do kardiologa.
Do kardiologa.
I kardiolog zdecyduje, co dalej, jakie badania należy wykonać. I takie badania między innymi można zrobić w państwa zakładzie.
Tak, pod naszą opieką znajduje się około 300 pacjentów właśnie, którzy trafili do nas po przebiciu COVID-19, i ci pacjenci u nas byli diagnozowani, u nas są monitorowani. Mamy wrażenie, że ten układ sercowo-naczyniowy, serce, śródbłonek regenerują często samoistnie. Czasami oczywiście musieliśmy sięgać po terapię farmakologiczną, ale u większości tych osób te objawy mają charakter przejściowy.
Proszę powiedzieć na koniec jeszcze, jakie plany dalsze, jeśli chodzi o zakład diagnostyki chorób serca, i może gdzie państwo się znajdujecie, bo my tak rozmawiamy o zakładzie, mówimy o nim, a gdzie pacjenci mają państwa szukać?
No więc Zakład Diagnostyki Chorób Serca ma takie trzy profile działalności, czyli jesteśmy z jednej strony bardzo dużą poradnią, z drugiej strony prowadzimy szeroką diagnostykę kardiologiczną, no a również konsultujemy szpital zabiegowy, dlatego naszą główną siedzibą jest Centrum Medycyny Inwazyjnej i tam zlokalizowana jest zakład, rejestracja, sekretariat, gabinety, większość gabinetów diagnostycznych.
Pierwsze piętro około rejestracji głównej.
Pierwsze piętro w Centrum Medycyny Inwazyjnej, ale z racji tego, że my stanowimy również zaplecze diagnostyczne dla całego szpitala, szczególnie w zakresie echokardiografii, to również mamy pracownie zlokalizowane w nowej części szpitala w Centrum Medycyny Inwazyjnej i tam również nasi pacjenci są badani.
A jakieś plany, pani profesor, na następne 30 lat?
Nie ukrywam, że w tej chwili jest bardzo duży napór na porady kardiologiczne. W związku z tym moim marzeniem byłoby, żeby ta dostępność była większa. Tak samo jak chodzi o ilość wykonywanych badań, bardzo nam ta ilość się zwiększyła. W tej chwili wykonujemy ponad 5 tysięcy badań echokardiograficznych rocznie, a ponad 12 tysięcy porad udzielamy, więc jest to bardzo dużo. Niemniej jednak ogranicza nas i jak chodzi o dostępność sprzętu, i również możliwości lokalowe. Gdybyśmy mieli więcej miejsca, może byśmy mogli jeszcze wielu lekarzy w tym zaangażować, którzy mogliby przyjmować więcej pacjentów.
I przewiduje pani, że będzie się zwiększała liczba osób potrzebujących wsparcia, badań diagnostycznych i opieki kardiologa?
Wydaje mi się, że tak. Natomiast tutaj chciałabym dodać również, że naszym marzeniem jest rozwój badań naukowych i tutaj profil mikrokrążenia jest takim w tej chwili sztandarowym naszym profilem, ale również badania u pacjentów po COVID-zie, badania u pacjentów z sarkoidozą, z niewydolnością nerek, których całą grupę prowadzimy od dłuższego czasu. Na pewno jest co robić.
Mam tutaj też SMS-a od naszej słuchaczki, pani Urszuli z Chmielna. Bardzo, szanowni państwo, bardzo dziękuję za mądrą, profilaktyczną audycję o sercu. W podziękowaniu przesyłam państwu refleksję, to są zdjęcia. Trzeba mieć zdrowe serce, bo zdrowym sercem potrafimy wypatrzeć więcej miłości, dobroci i troski, pisze nasza słuchaczka. I ktoś inny, pani Joanna, pyta, co mam zrobić, jeśli ciśnienie po wstaniu z łóżka po mniej więcej 15 minutach jest 150 na 90, a w ciągu dnia mam około 120 na 80. To jest, co mówił pan profesor, że takie chwilowe skoki wyższe mogą być, tak? Co możemy odpowiedzieć pani Joannie?
Zwykle zalecamy, żeby jednak dłużej pomonitorować to mierzenie ciśnienia, czyli zrobić to dzień, dwa, tydzień, dwa, jeżeli się nazbiera tych dużych wartości więcej, to oczywiście przez lekarza rodzinnego można się skierować do tak zwanej poradni nadciśnienia tętniczego, która jest również w naszym szpitalu i no, cieszy się dużą sławą i ma tam wielu lekarzy. Także wydaje mi się, że samo ciśnienie tętnicze mogłoby być leczone w tej poradni.
Bardzo dziękujemy Państwu za SMS-y i za udział w audycji. Również dziękuję naszym gościom, a byli to profesor dr habilitowana Maria Dudziak, kierownik Zakładu Diagnostyki Chorób Serca i profesor dr habilitowany Marcin Hellman, zastępca kierownika tej jednostki. Dziękuję Państwu za przyjście i gratuluję z okazji 30-lecia.
Dziękuję.
Powodzenia
bardzo.
Jutro w czasie konferencji. Dziękuję Państwu uprzejmie.
Dziękuję jeszcze raz.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.